Dzień dobry, Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę powie państwu dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedział.
Bardzo dziękuję za te przenikliwe, za to przenikliwe wprowadzenie.
Przenikliwe będzie następne pytanie, a właściwie odpowiedź, na którą liczę, bo to będzie pytanie o to, co będzie robił Jacek Kurski już wkrótce, kiedy obejmie to ważne stanowisko, które na niego czeka.
Za wcześnie, żeby o tym mówić. I wiem, że rozczaruję, wiem, że rozczaruję, ale no, będę mógł coś powiedzieć więcej, jeżeli takie decyzje już zapadną. No, na razie pewnie Jacek Kurski będzie się cieszył zasłużonym odpoczynkiem przez czas jakiś.
No nie może, bo żona poszła od razu do pracy. Zdaje się, że Jacek Kurski po prostu zamiast majątku przepisał na żonę telewizję.
No, nie wiem, jakie mają układy małżeńskie.
Dobrze. A teraz pytanie serio, no bo pan mówi, że to już jest, to tak wygląda, jakby to było już przesądzone. Jacek Kurski dostanie ważne stanowisko, ale to będzie nagroda pocieszenia?
Nie, ja nie mówię o ważnym stanowisku. My mówimy cały czas o no, jakichś zadaniach do realizowania, odpowiedzialnych na pewno.
Zadania do realizowania muszą się wiązać z jakimś stanowiskiem, bo Jacek Kurski w tej chwili jest takim zupełnym prywatnym obywatelem. Nie ma żadnej funkcji do pełnienia, no więc...
Znam lidera opozycji, który jest prywatnym obywatelem.
Nie, lider opozycji Donald Tusk jest przewodniczącym partii politycznej. A Jacek Kurski, o ile mi wiadomo, nie jest.
Z tego, co mi wiadomo, też nie.
Dobrze, ale teraz
serio.
Dobrze, wyobraża pan sobie Jacka Kurskiego w roli ministra?
Był już wiceministrem, więc czysto hipotetycznie jestem sobie w stanie wyobrazić.
A w roli wicepremiera?
Znaczy, ja nie będę meblował rządu premierowi przed jakimikolwiek decyzjami.
Ja nie pytam o to, czy pan tam mianuje.
No ja wiem, ale
tylko pytam, czy pan sobie wyobraża. Rozmawiam o pańskiej wyobraźni.
No, ale wie pan, rozmawia pan jednak mimo wszystko z rzecznikiem PiS-u, w związku z tym, co tenże rzecznik powie, to będzie przyjmowane za stanowisko PiS-u. No stąd czasami muszę się gryźć w język.
No to proszę się ugryźć, a później odpowiedzieć na pytanie, czy pan sobie wyobraża Jacka Kurskiego w roli wicepremiera, bo tego typu sugestie się pojawiają. Dlatego to pytam.
Ja bym się nie przywiązywał do żadnych sugestii, które się dzisiaj pojawiają, bo to jest jeszcze za wcześnie. Jacek Kurski dopiero co zakończył decyzją Rady Mediów Narodowych jedno
decyzją
zadanie.
Decyzją Jarosława Kaczyńskiego, umówmy się.
Nie,
już,
no,
naprawdę.
Umówmy się.
Szanujmy siebie i pana prezesa. Prezes zdecydował i tak wyszło. Czy Telewizja Polska za prezesury Jacka Kurskiego atakowała Mateusza Morawieckiego i faworyzowała Solidarną Polskę? Odniósł pan takie wrażenie?
Czy jestem kiepskim adresatem tego pytania? Kiedyś zresztą już chyba o tym rozmawialiśmy, że ja dość rzadko w ogóle oglądam
ale
telewizję.
Ale to jakaś epidemia. Mateusz Morawiecki nie ogląda telewizji, pan nie ogląda telewizji, a Jarosław Kaczyński ogląda tylko Rodeo.
Dzisiaj żyjemy
w czasach Kurskiego i nic. I w ogóle nic
dzisiaj
nie ogląda
żyjemy
telewizji.
W czasach mediów społecznościowych.
A to jakiś straszny policzek dla Kurskiego, bo on tam robi tę propagandę i robi, a wy wszyscy, a nie wiem, nie oglądam.
Ale widzi pan, to sam pan od razu tym pytaniem dementuje niesprawiedliwe pogłosy, jakoby telewizja miała być stronnicza, czy...
Ja dementowałem to.
Jeżeli telewizja atakuje w pańskiej opinii premiera
Morawieckiego. Nie, ja takiej opinii nie wyraziłem, panie pośle. To może jeszcze raz zadam to pytanie. Czy pan zauważa, iż telewizja publiczna za prezesury Jacka Kurskiego atakowała Morawieckiego i faworyzowała Solidarną Polskę? Tu nie ma mojej opinii. To jest pytanie, czy tak się działo, pańskim zdaniem?
Myślę, że jeżeli dochodziło do jakichś jednostkowych sytuacji, no to nie była kwestia systemowa. Solidarna Polska jest obecna przecież również w innych stacjach telewizyjnych.
Dobra, czyli pan nie odpowie na to pytanie. Co może spróbujmy porozmawiać co o reparacjach? Może to jest lepsze?
Ale to tylko, żeby oddać cesarzowi co cesarskie.
No, a kto tu jest cesarzem?
No, cesarz właśnie został abdykowany, ale chodzi mi, bo akurat warto o tym mówić, o tych innych zmianach, które się w telewizji zdarzały.
Ale tutaj pan przecież jest tylko rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, a telewizja publiczna jest
niezależna.
Oczywiście,
ale uważam, że powrót na przykład Teatru Telewizji do telewizji jest wartością, o której warto wspomnieć.
I to jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, to jest decyzja prezesa Kurskiego.
Ale czy telewizja publiczna jest niezależna?
Oczywiście.
To w takim razie dlaczego Jacek Kurski powiedział, że decyzją mojego środowiska politycznego zostałem odwołany? Nie wspomniał o Radzie Mediów Narodowych?
Panie redaktorze, no to jest pewnie pytanie bardziej do niego, ale...
Nie, to jest pytanie do pana. Skoro pan twierdzi, że telewizja publiczna jest niezależna, to dlaczego wprost mówimy o tym, iż środowisko polityczne zdecydowało o dymisji prezesa telewizji?
Bo telewizja jest oczywiście niezależna i prezes podejmuje decyzje, podobnie jak podejmuje takie decyzje Rada Mediów Narodowych, no ale przepisy w Polsce dotyczące powoływania najpierw Rady Mediów, potem prezesa telewizji są takie, że oczywiście no pewna atmosfera demokratyczna w tym wszystkim funkcjonuje. No.
Tak patrzę, czy ma pan jeszcze język, bo połyka pan ten własny język i połyka
no,
i jakoś...
Nie no, panie redaktorze, no jeżeli Rada Mediów wybiera, Narodowych Dobra. Jest wybierana zgodnie z prawem przez parlament, no to wiadomo, że oczywiście
panie
środowisko
proszę,
to polityczne
panu
ma
takie rzeczy, że telewizja publiczna jest niezależna.
Ale bo jedno nie wyklucza drugiego. No, pan uważa, że niezależnym można być tylko jak się siedzi zamkniętym w piwnicy i raz dziennie ktoś spuszcza
tak
posiłek
przez
świetlik w dachu?
Uważam tylko, że szacunek dla naszych słuchaczy wymaga, żeby nie wmawiać im dziecka w brzuch i nie opowiadać bredni, ale...
No mój szacunek do słuchaczy jest bezgraniczny.
Panie pośle, czy to proszę mi powiedzieć króciutko i konkretnie, jakie kroki podjął już rząd i jakie ma zamiar podjąć, by uzyskać od Niemiec reparacje za II wojnę światową?
Pierwszy krok to przygotowanie najpierw i opublikowanie raportu, bo to przecież nie jest...
Dobrze, to już wiemy. I co
mały
teraz?
Zeszycik, ale jedno zdanie. To jest rzeczywiście konkretne, całościowe, bardzo szczegółowe opracowanie
Dobrze,
naukowe.
Dobrze, to wiemy. Panie pośle, co dalej?
Następnym krokiem, już o tym mówiliśmy, będzie nota do rządu niemieckiego z żądaniem reparacji. Nie powiem o terminu konkretnego. Liczę, że to będzie relatywnie niedługo. No.
Relatywnie niedługo. Premier powiedział przedwczoraj, że to będzie w ciągu kilku dni, a nie, przepraszam, nawet nie, powiedział w najbliższym czasie. Ja nie wiem, co znaczy relatywnie niedługo oraz najbliższy czas.
To oznacza, że będziemy robić wszystko, żeby to było jak najszybciej, ale ani pan premier, ani ja nie podamy konkretnej daty, bo jeszcze dzisiaj jej nie znamy.
Panie pośle, kogo zabiło Prawo i Sprawiedliwość?
Nikogo, ale
Jarosław Kaczyński powiedział, my karzemy naszych ludzi, karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie. Rozumiem, że tak go ukaraliście, że stracił życie.
Nie, panie redaktorze, chociaż oczywiście ta...
Jarosław
bardziej,
Kaczyński mówił w Mielcu.
Jarosław Kaczyński mówił o tym, że u nas nie obowiązuje doktryna Neumana, czyli ta, że będę cię bronił jak niepodległości, póki będziesz w Platformie. Jeżeli jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości są wątpliwości co do jego uczciwości,
to... tylko pytam... Czyje życie zostało odebrane przez te kary?
Był przypadek, no pan prezes nie chciał wymieniać nazwiska, więc ja też nie będę. Był przypadek jednego z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.
Chodzi o senatora Stanisława Koguta.
Który miał zarzuty, mimo rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości Senat nie zdecydował o uchyleniu immunitetu, nie dostał się w następnej kadencji i... No, wiadomo było, że prokuratura będzie się sprawą zajmować.
Ale jaki ma to związek ze śmiercią?
Niestety, świeć panie nad jego duszą, zmarł na zawał.
No tutaj... Czyli macie człowieka na sumieniu, jeżeli nie, wierzyć
no, panie
prezesowi.
Redaktorze, mówimy
jeżeli
o tym,
wierzyć prezesowi.
Mówimy o tym, że różne wydarzenia mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi, no tylko, że stres,
Radio,
jak wiadomo, tylko, że my nad
RMF
nikim parasola ochronnego
24
nie
oraz
trzymamy.
Interia.pl. Tam dalszy ciąg tych pytań. Spróbuję uzyskać chociaż jedną konkretną odpowiedź. Będzie łatwiej, bo spytam również o piekarnię. I zapytam o piekarnię, ale to nie jest pytanie prywatne. Prywatna piekarnia pańskiego ojca jest tylko przykładem. Bo istnieje od 1910 roku, przygotowałem się, nie pokonał jej zaborca, nie pokonał jej bolszewik, nazista, Sowieci, komuniści, Balcerowicz jej nie wykończył. Przetrwa teraz te podwyżki?
Czy sam los w piekarni rodzinnej jest... jest w rękach mojego ojca i stryjka.
Tak.
Ja akurat nie mam z tym nic wspólnego.
Oprócz tego, że ma pan tylko papiery
piekarskie. Oprócz tego,
piekarskie.
Że mam ojca i stryjka.
I papiery piekarskie. No
ale oczywiście rozumiem szersze pytanie.
Janusz Kazimierczuk, prezes SPC, to jest producent pieczywa znany w Warszawie, powiedział wprost, pieczywa może zabraknąć, comiesięczne podwyżki cen energii i gazu powodują, że jego produkcja staje się nierentowna. Do tego jeszcze presja płacowa, no bo ludzie chcą zarabiać, oraz drożejące opakowania i transport.
No, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że sytuacja jest rzeczywiście bardzo ciężka. No, ceny energii, daleko nie szukać, to nie muszą być tylko piekarnie. No,
Wojciech Jaros, prezes samopomocy chłopskiej w Kolbudach, mówi, że dostał rachunek za gaz 5 razy większy niż dotychczasowe. No. 5 razy.
Panie redaktorze, no ale przecież ja nie będę temu zaprzeczał. No wiemy, co się dzieje. Wiemy, że jest wojna. Wiemy, że Putin zakręca gaz.
Rozmawia pan ze stryjem. Pytam,
nie
czy oni...
o prowadzeniu przez nich biznesu. Staram się trzymać na dystans. Ale oczywiście...
A skąd pan jest posłem?
Jestem posłem z Radomia.
Właśnie. No to wie pan, to także
dlatego chciałem chociażby inny przykład podać innej radomskiej firmy.
Proszę.
Dużego producenta płytek, który też boryka się z problemami. My sobie z tego doskonale zdajemy sprawę.
No realnie i... sobie zdajecie sprawę, czy tylko tak, wie pan, w programach radiowych?
Nie, no panie redaktorze, no realnie sobie zdajemy sprawę, no bo trudno nie zauważyć tego, co się dzieje. No tylko, że problem polega na tym, że to jest sytuacja globalna. No ceny gazu nie rosną w Polsce, bo tak sobie dostawca wymyślił, tylko ceny gazu są kupowane, znaczy są ustalane przez giełdę.
Panie pośle, to dobrze, ja to wszystko wiem mniej więcej. No. Ja mam jedno pytanie, tak po ludzku, no normalnie. Jak oni z panem rozmawiają i mówią zróbcie coś, to co im pan odpowiada?
Niezależnie od tego, kto ze mną rozmawia, no ja odpowiadam to samo. Będziemy robić to, co jest możliwe z punktu widzenia państwa.
Dobrze, czy
skupiamy się w pierwszej kolejności
na... Czy pańska odpowiedź satysfakcjonuje pytających?
Pewnie w 100% nikogo nie usatysfakcjonuje. My skupiamy się w pierwszej kolejności na odbiorcach wrażliwych. Teraz wprowadziliśmy rozwiązania dla dostawców ciepła systemowego. Będziemy się starać...
To jest produkcja chleba, no naprawdę się... czegoś bardziej... No,
ale panie redaktorze, no będziemy się starać wspierać innych przedsiębiorców. No tylko mówię, no...
Panie pośle, zostawmy...
Cudów, niestety, powiem bardzo brutalnie, no, w sytuacji wojny na Ukrainie, w sytuacji niedoboru gazu, bo Rosja zakręca kurki, no, rząd polski, jak bardzo by się starał, no, cudów nie dokona. Dokona tego,
kropka,
co jest możliwe.
Kropka. Ostatnie pytanie, bo pan musi uciekać. Samolotem w dodatku ucieka pan z Polski, ale najpierw może odpowiedź na pytanie, czy będzie zmiana ordynacji wyborczej?
Na tę chwilę żadnych
decyzji... Ordynacja
wyborcza
do parlamentu, doprecyzujmy, tak?
Na tę chwilę żadnych decyzji nie ma podjętych.
To nie jest prawda, że wrzucicie to w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu?
Pierwsze słyszę.
No my już słyszeliśmy. Może pan jest niepoinformowany?
Może jestem niepoinformowany.
Ja pytam poważnie.
Znaczy, znowu się odwołam do bycia rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Na dzisiaj stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest takie, że żadnego projektu nie ma, nie ma żadnej decyzji
podjętej. A kiedy Sejm przedłuży kadencję samorządów?
Będziemy o tym rozmawiać najpierw w ramach kierownictwa PiS-u, a tutaj rzeczywiście nie ukrywamy, że taką intencję mamy, chcemy taką ustawę złożyć, bo ten zbieg terminowy wyborów samorządowych i parlamentarnych jest problematyczny dla w zasadzie wszystkich stron uczestniczących w
Muszę
wyborach.
Muszę kończyć, bo się pan spóźni na samolot i później...
Wolelibyśmy tego uniknąć.
Tak, cała Polska wolałaby tego uniknąć. Wróci pan? Pytam, czy do Polski pan wróci?
Tak, wrócę już dość szybko.
Nie, z Hiszpanią zresztą mamy umowę o ekstradycję, jakby co.
Rozumiem, że pan sprawdza przed wyjazdem, gdzie warto.
Kłaniam się nisko. Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.